Państwa. Dzisiaj jest 17 września, nagrywamy 31 odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywają
Łukasz Poremski,
Piotr Pochmara,
Piotr Cieślak.
Dzisiaj mamy rekordowy skład, nagrywamy w 4 osoby, tego jeszcze nie było. Także będziemy rośli już niedługo, będziemy się nawet tutaj studio nagraniowe, żeby nagrać w 15 osób. Proszę Państwa, dzisiaj tematem naszego odcinka jest o wady i zalety metody wyceny spółek metodą dochodową, metodą DCF. To za chwileczkę będziemy o tym mówili, ale zaczniemy oczywiście od tego, od krótkiego przypomnienia, co w życiu stowarzyszenia się dzieje. A więc tak, przypominamy, że trwają zapisy na konferencję Profesjonalny Inwestor, która odbędzie się, to jest nasze główne wydarzenie jesieni, w dniach 27-29 listopada. I oferta First Mint obowiązuje do końca września. O Piotrek ostatnio nie mówiliśmy, ale ty jesteś jednym z wykładowców, przypomniałem sobie.
No, podobno jestem.
Tak, chciałem zareklamować. Tym razem będzie temat, który kiedyś omawialiśmy w którymś z podcastów, a więc wady i zalety metody porównawczej, tak? Dobrze pamiętam?
Tak, mniej więcej taki jest temat.
Tak, także jeżeli ktoś chciałby usłyszeć więcej, także zachęcamy na konferencję, będzie można Piotrka przepytać. Jeszcze raz przypomnę, 27-29 listopada we Władysławowie. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Z innych rzeczy, z konferencji, które organizuje nasze stowarzyszenie, to mamy dwie konferencje organizowane przez nasz oddział. Pierwsze przez oddział trójmiejski, jest to konferencja wokół cyklonu, 26 września. I druga jest to Wrocławski Dzień Inwestycji, 10 października. I przypomnijmy, że obydwie te konferencje tutaj dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych są bez opłat. Także jeżeli ktoś jest członkiem stowarzyszenia, to konferencje są za darmo. I na obydwie te konferencje organizowane przez nasze oddziały można się jeszcze zapisać. To są konferencje z taką wiedzą, poziom dla osób początkujących, którzy nie muszą dużo wiedzieć o giełdzie. Natomiast jeżeli chodzi o wiedzę zaawansowaną, to 2 października robimy warsztat w Warszawie, jednodniowe warsztaty psychologia inwestora giełdowego, które również bardzo serdecznie zapraszam. O wszystkich tych konferencjach jest informacja u nas na stronie. Także jeżeli chodzi o rzeczy edukacyjne, bardzo się dzieje, bardzo dużo się dzieje. No i jeszcze robimy taki cykl szkoleń. Łukasz, może ty powiedz, Akademia Tworzenia Kapitału, jeżeli chodzi o wiedzę podstawową, tak?
Tak, to cykl takich szkoleń organizowany już siódma edycja, teraz na jesień, na wiosnę mieliśmy 6 edycję. Zakres tematyczny to będzie przede wszystkim, tak jak wspominałeś, wiedza podstawowa z analizy technicznej i fundamentalnej. Rozpoczyna się w październiku, 6 października we Wrocławiu, następnie w Katowicach będzie 8, w Poznaniu 13, w Gdańsku 15, w Krakowie 20 i zakończenie, ostatnie szkolenie w Warszawie 22 października.
To, co jest warte podkreślenia, chciałem to podkreślać, mówiliśmy o tym ATK już kilka razy i to będę z uporem maniaka tutaj powtarzał, że to jest wiedza dla osób bardzo początkujących.
Bardzo początkujących.
Czyli ktoś nie wie nic o giełdzie, boi się, nie wiem, zapytać kolegi, tak, nie wiem, otwiera parkiet, to jest dla niego zbyt skomplikowane, niech przyjdzie na ATK, tak? Bo to jest właśnie taka inicjatywa dla takich osób, które nic nie wiedzą, a chcą cokolwiek tej giełdy liznąć, dowiedzieć się, o co chodzi z tym inwestowaniem na giełdzie. To właśnie do takich osób jest skierowana
jak ta inicjatywa. Jak zarządzać swoimi pieniędzmi. No i tutaj warto wspomnieć, że dla członków stowarzyszenia jest to szkolenie bezpłatne.
A dla osób pozostałych?
A dla...
Po 40 zł.
Po 40 zł, tak.
Znaczy też nie majątek. Ale to mimo wszystko zachęcamy do tego, żeby się zapisać do SI, bo to zawsze jest taniej, wychodzi jakby w ogólnym, całorocznym z rachunku tych różnego rodzaju aktywności przez nas organizowanych jest tyle, że no nie będąc członkiem SI, to się zawsze opłaca. Dobrze, proszę Państwa, z takich ogłoszeń takich do Państwa to mniej więcej to wszystko. Przejdźmy do tematu głównego, czyli tutaj omówienia, nie wiem, jakie są wady i zalety wyceny spółek metodą dochodową. Piotrze, powiedz w dwóch żołnierskich słowach, na czym mniej więcej polega wycena spółek giełdowych metodą DCF?
Zacznę może od tego, że model DCF jest jednym z najtrudniejszych modeli służących wycenie spółek. No, mówię prawdę inwestorom, mówię prawdę tym, którzy będą chcieli podjąć się tego zadania i samodzielnie dokonać wyceny takiej spółki. Model DCF opiera się przede wszystkim na prognozach. W ogóle stworzenie modelu DCF polega na tym, że trzeba dokonać dosyć szerokiej prognozy zarówno parametrów dotyczących rachunku wyników, jak i pozycji bilansowych. Jest to kluczowe z tego punktu widzenia, że model zasadą tego modelu jest to, że polega na tym, że na podstawie tego modelu obliczamy wartości gotówki, którą spółka może generować w przyszłości. Czyli nie skupiamy się na tym, co jest w chwili obecnej, tak jak czasami w wycenie porównawczej, gdzie porównujemy wskaźniki spółki giełdowej do konkurentów na podstawie bieżących wycen, a skupiamy tutaj się na tym, co spółka będzie osiągała w przyszłości, jaki poziom gotówki będzie generowała.
Pierwsze ja zadam pytanie laika. Co znaczy poziom gotówki będzie generowała? Czy to jest poziom przychodów, który spółka będzie miała? Czy to jest poziom, no nie wiem, dywidend, który jest w stanie wypłacać akcjonariuszom? Czy to jest poziom, nie wiem, zysku netto? Co oznacza pojęcie, nie wiem, ilość generowanej gotówki?
Ilość generowanej gotówki to w dużym uproszczeniu jest to gotówka, która zostaje w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo, czyli przychody to nie są przychody, bo przychody to jest gotówka, która trafia do kasy, ale oczywiście po uzyskaniu określonych przychodów spółka ponosi liczne koszty związane z cyklem operacyjnym i w efekcie generuje między innymi zysk operacyjny i ten zysk operacyjny pomniejszony o podatek jest jednym z elementów, który świadczy o tym, jaki poziom gotówki spółka generuje. Oprócz tego takim często mówi się ukrytym kosztem, ukrytym czy gotówkowym nawet kosztem jest amortyzacja. Niby to jest koszt, ale de facto powoduje, że w spółce powstaje gotówka, więc zarówno poziom amortyzacji, jak i zysk operacyjny pomniejszony o podatek, taki hipotetyczny podatek, to wartości, które są kluczowe dla poziomu generowanej gotówki. Oczywiście w trakcie jakiegoś tam cyklu produkcyjnego, cyklu działalności spółki pojawiają się takie elementy jak chociażby nakłady inwestycyjne na aktywa trwałe i to oczywiście też pomniejsza poziom gotówki generowanej przez spółkę i suma różnych wartości, kalkulacji wielu pozycji powoduje, że każdego roku spółka jednak tą jakąś wartość gotówki generuje. Wiem, że to jest skomplikowane na pierwszy rzut oka trudno to zrozumieć, dlatego też już...
Szkoda, że Państwo nie widzą teraz mojej miny, bo ja tak troszkę...
Dlatego już na samym początku powiedziałem, że to jest jeden z bardziej skomplikowanych modeli i żeby się do niego zabrać, żeby zrobić solidną wycenę, to naprawdę trzeba mnóstwo czasu na to poświęcić, ale...
No. A ty, Michał, wspomniałeś o dywidendzie. To teoretycznie można było wykorzystać, nawet nie teoretycznie, praktycznie można wykorzystać dywidendy. Cash flow to wszystko zależy od tego, jaki cash flow bierzemy do wyceny. Może być to wolny przepływ gotówki, może być też dywidenda.
No tak, ale z tego ja pamiętam jeszcze ze studiów, tak, że jest jakiś model wyceny spółek, który opiera się na, nie wiem, na polityce dywidendowej. Podaję, Garmana Kolaga.
Są modele wyceny dywidendowej.
Gordon.
No, muszę model Gordona, tak.
Garmana Kolaga.
Nie, to nie, pomyliłem się, to jest wycena opcji. Tak, wycena opcji, ale też widziałem, że coś na G. No. Tak. Nie, właśnie, ale słuchajcie, bo to co mi kiedyś pamiętam jakiś z artykułów w akcjonariuszu, także pamiętam, że jakby podstawową wadą tej metody jest to, że musimy, nie wiem, dokonać prognozy tych przepływów pieniężnych, jakkolwiek tutaj nie czuć, na kilka okresów do przodu. Czy nie uważacie panowie, no nie wiem, że to jest jakby, no nie wiem.
No, się mocne założenie tak, przyjmuje przy tym.
No właśnie, bo co analityk to usiądzie i oceni, wykona te prognozy kilka okresów do przodu, troszeczkę innych, tak? Nie wiem, czy minimalna różnica w założeniach na tych prognoz nie skutkuje kompletnie innymi wycenami.
No to prawda, ale gdyby była tylko jedna cena w głowie każdego z inwestorów, to mielibyśmy jedną stałą cenę i ceny by się nie zmieniały na rynku. Tak samo wartości mogą się zmieniać, w zależności od tego, jaki to inwestor dokonuje analizy, czy też analityk. Mhm. No, różnie są oceniane perspektywy różnych spółek. No, trudno, żeby każdy oceniał w ten sam sposób.
Znaczy jest nie, no to, tak, ja może no. Tutaj powiem słowo, jest to na pewno model bardzo subiektywny. Może być 10 analityków, może powiedzmy 3 analityków. Jeden analityk, który jest super optymistycznie nastawiony do spółki. Parametry, jakie prognoz, jakie uwzględni swoje wycenie, będą na pewno bardzo optymistyczne. Może być obok drugi analityk, powiedzmy Łukasz Poremski, który bardzo pesymistycznie...
Łukasz zawsze pozytywnie ocenia.
Okej, no to, ale tym razem oceni powiedzmy pesymistycznie i trzeci analityk, powiedzmy tutaj siedzący obok Piotr Pochmara, który oceni neutralnie, powie, że stabilnie gospodarka rozwija się spokojnie, raczej żadnych fajerwerków nie będzie.
Ja wiem, po tym się rozpoznaje analityków, tak, który jest dobry czy
ale
nie.
Ale chodzi o to, że rozjazd w wycenie finalnej sięgać może spokojnie kilkadziesiąt procent, grubo nawet ponad 60-70%
ja wiem, po tym się poznaje analityków, tak? Że dobry jest ten, który rzadko się myli, prawda? W tych takich wycenach.
To prawda, ale z drugiej strony uważa się, że rynek wycenia dobrze. No to KGHM był wyceniany po 130 zł, po 20, no po 80, to która cena jest właściwa w przeciągu 9 miesięcy?
No wiesz, no najbardziej, najlepsza cena jest ta, która jest teraz, tak? Najbardziej prawdopodobnie, gdyby miała być inna, to by była, także... No ale nie, no, wracając panowie do tej metody. No właśnie, pierwszy, no i co? No, mamy trzech analityków, byśmy wzięli 10, każdy wykonałby inną analizę, taką minimalnie różne założenia.
Ale do tych, powiedzmy, analiz, jak jest optymista, neutralny i pesymista, warto, aby powiedzmy jakiś jeden z tych analityków zrobił analizę wrażliwości, powiedzmy takiej analizy, która mogłaby dopuszczać różne przyjęte pesymistyczne, optymistyczne i neutralne parametry i na podstawie tej analizy wrażliwości moglibyśmy zobaczyć, jaki jest zakres, przedział cenowy, no bo strzelić się w punkt z ceną jest...
Nie, no wiadomo, to jest ciężkie, ale wiesz co, mi nie chodzi o to, żeby się strzelać w punkt
z jakimś
ceną,
prawdopodobieństwem.
To, wiadomo, tak, cena się nawet na rynku zmienia codziennie, tylko żeby chociaż mniej więcej, tak? Jeżeli spółka jest warta 40, jeżeli ten analityk powie, to według moich wycen, tak?
To jest między 70 a 80.
Tak, wyceniałem dwa tygodnie metodą DCE, wyszło mi, żeby między 70 a 80, to żeby ta cena mniej więcej te 75 osiągała, prawda? Nie chodzi mi, żeby wycenić
dokładnie. Nie 75, 77.
Tak, dokładnie w punkt, tak? Ale chodzi mi właśnie, że mniej więcej. Na tymczasem właśnie jakby, nie wiem, te prognozy, tak? Że nie wiem, rozpiętość w tych prognozach, jakby błędy popełniane przez analityków mogą być takie, że te wyceny nawet sięgają między, nie wiem, tak? Na przykład no, kilkudziesięciu procent.
No ja bym nie do końca nazywał to błędami, bo to jest ocena na podstawie pewnych informacji, które są dostępny na dany dzień. No przecież świat cały czas się rusza, tak? Wszystko się zmienia, przychodzą nowe informacje, więc także się ceny zmieniają. Czy wartości w wycenie.
Dobra. No, poza tym modele, powiedzmy takie DCE, opierają się często na prognozach z reguły minimum pięcioletnich. Zazwyczaj jest to okres dziesięcioletni. Trudno sobie wyobrazić, żeby jakikolwiek analityk trafił z prognozą wyników na 10 lat do przodu. Nawet prześledziłem, powiedzmy, rekomendacje, które od wielu lat ukazują się na naszym rynku. Trafność, skuteczność, powiedzmy, nie samego wyniku wyceny, ale prognozowanych tam parametrów jest praktycznie znikoma.
Zauważ, Piotrze, też, że mało jest analityków, którzy robią wyceny na 5 tylko lat szczegółowej, a resztę jako wzrost, określony wzrost po okresie prognozy. Zwykle to jest 10 lat szczegółowej, dopiero wzrost po okresie prognozy. No. Czyli wydłużanie sobie tego elementu, który jest najbardziej no, elastyczny, tak? Czyli prognozy na 10 lat zamiast na przykład na 5, gdzie jest większe prawdopodobieństwo przewidzenia. Znaczy nie tyle przewidzenia, co no, większe prawdopodobieństwo, że się trafi z prognozami w krótszym okresie.
No tak, dlatego też osobiście uważam, że jeśli wykonywać wycenę DCF, to właśnie opierając się nie na okresie 10-letnim, ale na okresie 5-letnim, gdzie, tak tutaj Piotr przed chwilą wspomniał, prawdopodobieństwo
uchwycenia
się. Tak. To oczywiście zależy, w jakim momencie cyklu dany analityk robi taką rekomendację, wycenę, bo może się okazać, że jeśli robił rok temu, gdzie niemalże wszyscy zakładali jakieś hura optymistyczne warianty, a nagle...
No powiedzmy z półtora.
No z półtora, może no, zagalopowałem się półtora roku temu, a gospodarka praktycznie z dnia na dzień zupełnie zmieniła swój tor i zarówno rekomendacje, wyceny, prognozy wyników drastycznie w dół poszły.
No mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, że to prawie dokładnie rok temu upadł Lehman Brothers, także to było akurat, już mam wrażenie, że dokładnie rok temu to już nikt nie zakładał pozytywnych scenariuszy, także, ale to jest, Piotrze, ja nam przytwój jeden z twoich wykładów chyba podczas konferencji Wall Street, właśnie to, co mówiliśmy przed chwilą o skuteczności rekomendacji, tak, gdzie tam powiedziałbym w sposób brutalny obśmiałeś skuteczność rekomendacji analityków. I ja pamiętam, że tam wniosek, jeżeli coś pomylę, to mnie popra, był taki, że one właśnie wynikają, te błędy tych no, wycen, tak, wynikają generalnie właśnie z błędów prognoz. Tak, dobrze pamiętam, że...
Tak, w bardzo dużym stopniu z błędu prognoz. Mhm. Tak, wcześniej wspomniałem, bardzo wiele rekomendacji wycen, modeli wycen prześledziłem i praktycznie skuteczność prognoz, powiedzmy w okresach nawet 3-4-letnich, to niemalże zerowa.
A z czego to twoim zdaniem wynika? Bo ty mówisz, to jest taki łańcuszek, tak? Najpierw mylimy się w prognozach, skoro mylimy się w prognozach, to mylimy się w wycenach, prawda? No to tak jest. Także z czego to Pani zdaniem wynika? To z tego nie wiem, że gospodarka jednak jest zbyt zmienna, i żeby ktoś nam na szczycie HOSY 2007 powiedział, że będzie taki krach, to wszyscy się by się w głowę pukali, czy no nie wiem.
Myślę, że wielu rzeczy nie da się przewidzieć, nie tylko w kwestiach związanych z gospodarką, ale z samym funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych. Przykładowo, jeśli chodzi o prognozy na rok do przodu, na 2 lata do przodu, tu jeśli chodzi o skuteczność, w miarę dobrze to wygląda.
To się w miarę dobrze.
Oczywiście są czasami, występują jakieś rozjazdy z prognozami, a rzeczywistością, ale 2 lata, okej, tutaj wychodzi w miarę okej.
No gorzej... A to wynika chyba z tego tak, że jakby przewidywalność, w szczególności jeżeli chodzi o spółki duże, przy takich krótkich okresach, jak rok, dwa, jest w miarę te spółki są przewidywalne, prawda? Bo są jeszcze bardzo małe spółki, jakieś z New Connectu, to przyznam się, że to nie bardzo.
Musiałoby być tak, że spółka zawiera długoterminowe kontrakty z 100% pewności, że się zrealizują i na określonej marży.
Tak. No to przy tych dużych spółkach jest to w miarę tak... Potrafię sobie to wyobrazić, takim, że nie w spółkach paliwowych, jakiś, nie wiem, Orlen albo tam wydobyczka GHM.
One nie mają długoterminowych kontraktów.
Nie mają?
No to są detaliści.
No tak, ale jakby
Orlen, to tam jest większość ma przychodów akurat z hurtu, no ale to oni tam akurat z hurtu mają umowy jakieś tam na dłuższe terminy, no ale rzeczywiście też jakaś tam duża część przychodów jest tutaj ze sprzedaży detalicznej.
Dobra, ale w przypadku właśnie tych prognoz jedno-dwuletnich, to da radę w miarę to jeszcze się wstrzelić, tak? A to powiedzmy te 5-letnie prognozy, nie ma Piotrka, kojarzy jakoś historycznie, żeby jesteście analitycy, popisali się trawnymi prognozami 5-letnimi, które ci utkwiły w pamięci?
Nie kojarzę żadnej.
Znaczy one mogą...
Oprócz twoich osobistych, tak?
One muszą być bliskie.
Tu też zdarzają się problemy, trzeba przyznać. No, to jest bardzo trudne, nie da się. Mhm. Powiedzmy, jak zakłada się prognozę 10-letnią, to z reguły często jest tak, że po prostu 4., 5., 6., 7., 10. Znaczy nie, pokazuje się raczej taki stabilny rozwój spółki. Mhm. Tymczasem wielokrotnie w ciągu tego okresu, wielokrotnie, może 2-3 maksymalnie, 3 razy może dojść do jakiegoś cyklicznego załamania, zachwiania gospodarki, a rzadko który analityk potrafi określić, kiedy to dokładnie będzie, jakiej skali, jakiej siły będzie, powiedzmy, jakieś załamanie bądź przyspieszenie gospodarcze.
Zupełnie na odwrót. Spółka może mieć jakiś super patent na, nie wiem, lek na AIDS, prawda? I
podpisać kontrakty opcyjne. Ale zauważcie, że przecież raporty są aktualizowane. Nie jest tak, że analityk zrobi jeden raport, zostawia sobie spółkę i sprawdzi się, nie sprawdzi, tylko są aktualizowane. No. Którzy zajmują się pewną grupą spółek, cały czas je śledzą i aktualizują swoje wyceny.
Oczywiście, wiadomo, tylko krowa nie zmienia poglądu. Byłoby ciężko tak, żeby analityk, który dzisiaj wyceni spółkę, nie wiem, KGHM i powie, że ona jest warta 80 zł i z terminem 10-letnim, tak? I to ma się spełnić. Wiadomo, że tak nie będzie.
Zwykle cena jest podawana w okresie, nie wiem, 9, maksymalnie 12 miesięcy.
Jasne. Ja rozumiem, że to jest aktualizowane, ale wiesz co, chodzi mi o coś takiego, że jeżeli mielibyśmy inwestorów, którzy kierują się taką, nie wiem, wskazaniami analityków, którzy tam właśnie tą metodę DCF wykonują, to chcieliby, no wiem, jakąś mniej więcej przewidywalność. Tymczasem no tutaj troszkę no, biadoliliśmy przez ostatnie parę minut na tym, że jednak ta sprawdzalność prognoz, na podstawie którego robione są wyceny, jest niska.
No w długim okresie jest niska, no trudno, no nic się z tym nie poradzi, no niestety.
To tym optymistyczny przekaz. Dobra, panowie, opowiedzcie, że tak jest, ale jak się wycenia w tym razie spółki? Co zrobić z przypadkiem, kiedy spółka ponosi straty? Bo rozumiem, że ten przypadek, o którym rozmawialiśmy, to jest tak, że potrafimy oszacować jakieś tam dodatnie przepływy i na podstawie tego prowadzić wnioski w ciągle. Co jest, kiedy tych nie ma zysków? Nie wiem,
no to nie ma, jeżeli nie ma zysków, to i tak możesz wycenić metodą dochodową, bo tu nie chodzi o zyski, tylko o przepływy pieniężne. To jest całkowicie inna kategoria. Spółka może ponosić straty netto, ale ma na przykład wysoką amortyzację. Więc na przepływach pieniężnych będzie dodatny.
Albo wysoki zysk operacyjny.
Na przykład.
No dobra, a jak spółka, nie wiem, 3 lata z rzędu ponosi stratę?
To też nie przeszkadza w wycenie DCF. Przy założeniu, że generuje...
jakieś dodatnie przychody.
Strata, jeśli ujemne generuje, to też się uwzględnia wycenie.
Strata, a przepływ pieniężny to są całkowicie dwie różne kategorie.
Nie no, wiem, ale...
Dlatego też częstym błędem popełnionym przez inwestorów jest ocenianie spółki tylko na podstawie przychodów i zysku netto.
Nie no, oczywiście, bo ciężko, no wiadomo, to... No, błędem było powiedzieć, że spółka 2 lata z rzędu poniosła straty, że ona jest warta zero. Tak?
Ale bo można też odwrócić, są spółki, które przynoszą zyski netto i nie generują gotówki.
i popadają w kłopoty.
No oczywiście. Także ten, no dobra, no to, ale jak sobie wtedy poradzić? Nie wiem, że spółka ma, powiedzmy sobie, jeden rok ma zysk, dobre stratę, nie, jakieś przerwy w działalności operacyjnej, to można w ogóle podchodzić czy wtedy metodą DCF, czy trzeba sobie podarować?
Zdecydowanie można. Często jest tak, że jeśli to jest okres 5 czy 10-letni, może być tak, że przez kilka lat spółka, powiedzmy, nie generuje gotówki, a przez kilka lat generuje i w wyniku tego to się wszystko sumuje po zaktualizowaniu tych wartości do wartości bieżącej i w wyniku tego otrzymujemy jakąś wartość, która wpływa de facto na finalną wycenę.
No tak jak powiedział Piotr, to zależy dużo od momentu, w którym dokonywana jest wycena. Cyklu nie tylko w gospodarce, ale cyklu w życiu spółki. Bo może być tak, że spółka wyceniana jest w cyklu, na początku cyklu jakiegoś rozwoju. Tak? Że w momencie, w którym dużo inwestuje, ale po jakimś czasie ona zacznie być zyskowna i zacznie generować gotówkę. Biorąc długi okres prognozy, to wszystko się zbilansuje. Znaczy powinno się zbilansować, jeżeli projekt, który przewiduje, ma dodatnią wartość.
Nie, no oczywiście to wszystko jest przy założeniu, że ta spółka wyceniamy, bawimy się to, że w ogóle spółka, tak, uznajemy ją za obiekt naszych zainteresowań, no tak, tak, że to ona ma działać prawidłowo, ma przynosić
zyski. Ale wyceny są też szczególne dla spółek, które nie są dobrymi inwestycjami, tak, żeby pokazać, że nie warto w nie inwestować.
Znaczy, czyli cena na giełdzie jest zbyt wysoka, tak, na przykład. Na przykład. Tak?
No i przy tym sprowadzaniu właśnie do wartości bieżącej, to co Piotr wspomniał, tych przyszłych cash flow. Ważne jest też ustalenie przez analityka tego kosztu kapitału, po którym będzie dyskontował. No i tutaj jest też czasami to uznawane za no nie wiem, czy wadę, czy tu problem z tą wyceną, przyjmowanie tego. No nie, z tego co ja wiem, to powszechnie uznaje się średni ważony koszt kapitału w WACC albo jakieś tam korektę do innych, powiedzmy, kosztów, które są ponoszone przez jakąś spółkę. No nie wiem, jak wy uważacie, jakiego wy używacie.
Czy używa się tutaj...
No jak wyceniasz spółkę, to nie można...
Średnio ważony koszt kapitału, czyli wspomniany przez siebie VAT, to jest jeden z kluczowych czynników.
Pytanie jest, jakie przepływy się bierze, czy przepływy dla firmy, czy dla akcjonariuszy, bo jeżeli dla akcjonariuszy, to kosztem kapitału dla akcjonariuszy, czyli kosztem kapitału własnego. Jeżeli bierzesz przepływy dla całej firmy, no to średnio ważony koszt kapitału, nie ma innej możliwości.
Nie, dobra, panowie, no to jest troszkę skomplikowana sprawa, a jeszcze to może zadam takie pytanie, czy wy sami osobiście się tym kierujecie? Czy pieniądze to zbyt poważna sprawa i lepiej nie?
No ja przyznam otwarcie, że tak.
Tak?
Tak.
Ja przyznam otwarcie, że o ile...
Tak się wiercisz, Piotrze, coś mam wrażenie.
Że o ile wykonuję takie tak? wyceny, o tyle dla własnego użytku rzadko korzystam. Po pierwsze dlatego, że to jest metoda czasochłonna, a po drugie to, co wcześniej wspomniałem, sprawdzalność czy możliwość dokonania mocno wiarygodnej prognozy na 10, powiedzmy, lat do przodu jest niemożliwe i nawet ja osobiście, wykonując taką wycenę, mam w podświadomości, że i tak mi się nie uda trafić z prognozami na 10 lat do przodu, więc wycena będzie co do zasady z góry obarczona bardzo wysokim błędem. Dlatego
może
osobiście...
nie ma sensu, może cały świat analityków fundamentalnych powinien zarzucić tą metodę jako niewartą uwagi, bo to...
Znaczy nie ma na jaką zarzucić.
Znaczy, to, no, ale, czy ja chciałbym zarzucić, że nie, ja nie twierdzę, że ja stosuję tylko DCF, bo to bym tak jak czasem musiałbym tylko siedzieć nad DCF-ami, nie mógłbym wykonywać innej pracy zawodowej, tylko siedzieć nad tworzeniem modeli. Ale no i to jest też uwaga, że warto korzystać z innych metod. Przy czym no...
A Piotrze, a z czego szczęście korzysta z metody właśnie jakiejś takiej tej dochodowej?
Z braku czasu porównawcza. Czasu porównawcza.
Ale częściej posługuje się porównawczą, czy...
No, częściej porównawczą. Chociaż wolałbym DCF-em.
A ja powiem szczerze, że nie tylko z braku czasu, ale też z doświadczenia dłuższego praktyki, gdzie widzę, że jednak ten model oparty o właśnie wycenę porównawczą, powiedzmy bazujący na wynikach tegorocznych czy prognozie jednorocznej do przodu, jest no, w zasadzie dużo bardziej skuteczniejszy i osobiście uważam, że znaczy lepiej, że mniej czasochłonny, to może przynieść lepsze efekty inwestycyjne.
Przy czym chciałbym zaznaczyć, że wycena porównawcza wcale nie jest oderwana tak bardzo od DCF.
Ale chyba może nie, że oderwana, ale bazuje na tych samych założeniach. Tak? No, I tak musisz dokonać jakieś prognozy. Tak?
Celem jest określenie wartości, tak?
Tak jest.
Jedna i druga.
Nie. Ja bym powiedział, nie, że określenie wartości, bo to mnie jakby nie mało interesuje. Mnie interesuje to, czy mam kupić tę spółkę, czy sprzedać.
No,
czy
tak.
Ona jest, czy będzie warta trochę więcej, czy mniej.
No, ale
a nie, że trafienie w punkt z wartością.
No, tylko, że zauważ, że bierzesz 4 spółki z jakiegoś sektora i każda ma inne wskaźniki. Z czegoś to wynika, prawda?
Tak, które są przewartościowane.
Mniej więcej takie te same czynniki,
a któreś nie to
wpływają na poziom wskaźników, co czynniki, które wpływają na DCF.
Mhm. A mógłbyś to rozwinąć jeszcze? No, tą...
Chociażby stopa wzrostu. Weźmy wskaźnik P do E. No, to jest, w tym wskaźniku jest odzwierciedlone oczekiwanie stopy wzrostu.
Nie, żebyśmy się dobrze rozumieli, tak? Żeby dokonać prawidłowej metody porównawczej, mimo że to nie jest tematem dzisiejszego nagrania, to i tak musisz wykonać prognozę, tak? Tego
dokładnie.
Tam, nie wiem, zysku,
tylko, że
whatever,
tylko,
tak?
Że czego to jest.
No, oczywiście... Model DCF nie bazuje na zyskach netto, a PDE na zyskach netto, więc...
To prawda.
Wzrostu zysku
netto. Prawda.
Ale oczywiście, powiedzmy, wskaźnik P do EBIT na przykład, to już...
Czekaj, Piotr się czuje przywołany teraz do tablicy.
Ale to
jest dobra, to jest... No to fakt, tylko że ta stopa wzrostu może odzwierciedlać ogólne oczekiwania inwestorów co do w ogóle wzrostu spółki i jej rozwoju. I ona się przekłada zarówno na wzrost zysku netto, jak i wzrost przepływów.
Tak, tylko że model porównawczy rzadko kiedy stosuje się powiedzmy na 5, na 10 lat do przodu.
Nie, ale stosuje
tylko
się zwykle na 2.
Na 2 lata do przodu, a tu wcześniej rozmawialiśmy między innymi o tym, że szansa na to, że wiarygodnie określi się powiedzmy wartości czy zyskowności, czy przychodów spółki w okresie dwuletnim jest dużo wyższa niż w modelu DCF. Dlatego zakładam, przyjmuję też, że łatwiej jest oszacować wiarygodny model porównawczy dwuletni niż DCF 5-30-letni.
No tak, ale te prognozy w okresie dwuletnim porównawczej bazują na tym samym modelu, co jest robione DCF.
Panowie analitycy, dyskusja jest z pewnością fascynująca. Mam pytanie takie z punktu widzenia osoby, która chciałaby się zabrać za to. Tak? Ustaliliśmy już, że to jest trudne, tak? Wszyscy się drapią w głowę, ojoj, prognozy 5-10-letnie, tutaj tak, ważony koszt kapitału, to jest wszystko bardzo skomplikowane. To stosować czy nie stosować? Bo tu Piotr, ostatnio przyznałeś się, tak, wypunktowaliśmy wady, tak? Że generalnie podstawowa wada problemy z oszacowaniem tych prognoz, w szczególności tych wieloletnich. Stosować, gdybyśmy mieli polecić inwestorom, czy nie stosować. Bądź oczywiście równoważne pojęcie, bazować na rekomendacjach analityków, którzy stosują. To jest to samo, tak?
Znaczy, ja bym powiedział w ramach ciekawostki, jeśli ktoś ma, powiedzmy, nadmiar czasu, a jest bardzo zaciętym, a jest bardzo zaciętym analitykiem i chciałby wszechstronnie dokonać analizy spółki, to tak. Jeśli ktoś...
Nieważne, jaka metoda byle była zyskowna. Jeżeli dla kogoś DCF się okazuje zyskowny, to czemu miałby go nie stosować?
Nie, no powiem, że Marek Pryzmont kiedyś w komentarzach Future, który pisze na Parkiecie, napisał, że na rynku kapitałowym nie zawsze trzeba mieć rację, ważne, żeby zarabiać pieniądze.
Dokładnie.
Bo jakby tutaj wniosek...
Na każdy z nas mógłby postawić 10 inwestorów, którzy zarabiają stosując metodę DCF i 10, którzy tracą stosując metodę DCF.
I małpę. I na pewno małpa była lepsza od części inwestorów. Także, dobra, ale już jakby kończąc, bo jakby dyskusja jest fascynująca, ale chyba wkraczamy na zbyt wysoki poziom abstrakcji, to jakby tutaj wniosek, który tutaj mi się nasuwa słuchając tutaj waszej tutaj zaciekłej dyskusji o szczegółach, jest taki, że na pewno jeżeli stosować, to chyba nie tylko, tak? Że osoba, która stosuje tylko i wyłącznie metodę DCF, no jakby skazana na te błędy prognoz i tak dalej, że jakby stosować, patrzeć na metodę porównawczą, to co mówiliście, tak? Że jest to prostsze, szybsze.
Aczkolwiek też obarczona wieloma ryzykami błędów. Bo też nie jest pozbawiona wad.
No, chociażby nie, trzeba dokonywać.
Chociażby nie wiem, taka wada, to już dyskutowaliśmy parę podcastów, tam nie jest de facto prognozą, tak? Znaczy wyceną, przepraszam, nie jest de facto wyceną.
Taką, no, jest taką
w ścisłym tego słowa znaczenie, tak?
Do konkurentów. Mm-hmm. A konkurenci mogą być drodzy, to też może w dużym stopniu zafałszować wycenę, dlatego też trzeba patrzeć, kiedy coś jest drogie, a kiedy tanie, abstrahując już od tego, jakie są parametry, powiedzmy, spółek, z którymi porównujemy.
No właśnie.
Ale nie jest określenie wartością, to dlaczego na rynku odbywają się transakcje właśnie z wykorzystaniem metody porównawczej, skoro nie jest określeniem wartości?
No ale sam...
Jest określeniem wartości.
Ale nie
w takim
nie
sensie, jak
jest na przykład
DCF.
Sensu stricte wyceną, taką jak metoda DCF. Mhm.
No, w jakiś sposób tam określasz wartość, no ale nie, nie wyceniasz tak, jakby...
Tak. Czyli jest określeniem wartością, ale wartością nie wyceną. No to dość ciekawa konstrukcja.
No, no ale nie, no nie, nie wiem, o co chodzi, tak? Że nie jest taką, nie wiem, że nie masz innych spółek, bierzesz cyk, wyceniasz po ile to, ile ta ci spółka jest, tak jak mówię, w metodzie DCE.
Tak, tutaj widzę trudność, właśnie trudność metody porównawczej, bo wymaga analizy wszystkich spółek, które bierzesz do porównania. Tak, żeby ocenić, które chociażby dlaczego są różnice w wskaźnikach. To, że coś jest wyceniane niżej wskaźnikowo od jakiejś innej spółki, która jest wyceniana wyżej, nie oznacza, że ja powinienem od razu to kupić, bo być może są jakieś tego powody.
Ale ja sobie tego nie powiedziałem.
Dokładnie.
Dobra, słuchajcie, bo ten dyskusja, tak jak mówiłem, o metodzie DCF, no ja bym tak, jakby wniosek ostatecznie jest taki niezbyt optymistyczny. Nie wiem, czy się zgodzicie. Że po pierwsze, tutaj panowie narzekaliście, że to jest strasznie trudne, że to się 2 tygodnie robi. Po drugie, że błędy prognoz, w szczególności na długich terminach, są ogromne. A po trzecie, no tak, sam Piotrze powiedziałeś, że nie stosujesz.
Tak, no 2 tygodnie to oczywiście tutaj pan redaktor sobie myślę, że około 10 czy tam może 12 nawet mi dodał. Wszystko zależy od tego...
Nie było to 2 tygodni. Czekaj, no to przepraszam.
Zależy to wszystko od tego, czy ma się już też jakieś gotowe, powiedzmy, modele, które bazują, powiedzmy, na plikach excelowskich, czy to wszystko ktoś robi ręcznie, czy nieręcznie, w jaki sposób dokonuje tych wszystkich kalkulacji, prognoz. No, od wielu czynników zależy, jak to będzie długo trwało i od doświadczenia przede wszystkim.
Też. Ja bym też zachęcił słuchaczy, jeżeli posługują się rekomendacjami analityków, którzy tam wyceniają spółkę, żeby spojrzeli na to, czy ci analitycy, podając jakąś tam wycenę i mówiąc, że robią to metodą DCF, że podali założenia. To podali założenia, czy że oni tak to wyceniali, a prognozy tam, nie wiem, przychodów, zysku netto, czegokolwiek tej konkretnej spółki były takie i takie, żebyśmy my mogli
zawsze
to sprawdzać.
Podawane.
Zawsze są podawane. Tak, no dobra, ale to żeby przypatrzyć się temu, tak? Czy my się, nie wiem, chociaż po trosze zgadzamy z tymi prognozami?
A to zdecydowanie bym rekomendował. Mhm. Żeby patrzeć, oceniać i przynajmniej samemu postarać się zweryfikować, co dany analityk miał na myśli, co prognozował, jak prognozował, na czym bazował.
No, że my się po prostu zgadzamy z jego założeniami. Dobra, panowie, jeszcze tutaj jakby kończąc ten temat oceny metody, wyceny spółek metodą dochodową, chciałem zapytać troszkę jakby z innego tematu. Co sądzicie o karze przyznanej prezesowi Dudy w ostatnich dniach?
No, przede wszystkim bardzo dobra decyzja Komisji Nadzoru Finansowego, że ta kara została przyznana. Jeśli chodzi o nasze przepisy, to jest to maksymalna z możliwych kar w przypadku, kiedy manipulacji dokonuje osoba, która na przykład jest w zarządzie spółki.
A żebyśmy dobrze zrozumieli, rozumiem, że tą decyzją KNF uznał, że pan, tak, Maciej Duda, dokonał manipulacji, tak, i wprowadził inwestorów w błąd.
Dokładnie tak. Mhm. Tak, tą decyzję można ocenić, otrzymał maksymalną karę. Jest to o tyle dobre, że może na pewno pomóc inwestorom, którzy ponieśli szkodę między innymi z tytułu wypowiedzi, które były adresowane zarówno na stronach Kursu Biznesu, jak i telewizji TVN, CNBC, że na pewno to ułatwi potencjalne przyszłe postępowania na drodze cywilnej i między innymi też zachęcamy inwestorów, którzy...
No właśnie, bo co teraz ten inwestor, który się czuje poszkodowany, powinien zrobić, oprócz tego, że zgłosi się do nas, to jaka teraz jest dalsza droga? Jest dochodzenie tych roszczeń na drodze cywilnej, tak?
Dokładnie tak.
Mhm. No rozumiem. Dobrze, i nie wiem, czy mamy, jakie teraz nasze działania będą, czy będziemy starali się zachęcać tych inwestorów, z którymi mamy kontakt, do takich pozwów, czy będą pozwy indywidualne, czy będziemy jakoś im pomagać?
Zdecydowanie tak, no wiele zależy od, czasami może wiele zależeć od indywidualnego charakteru sprawy, ale co do zasady zachęcamy osoby, które z powodu działań manipulacji pana Macieja Dudy poniosły stratę, żeby kontaktowały się z nami. My będziemy dalsze instrukcje czy też pomysły na postępowanie takim inwestorom przekazywać.
To mi się tylko nasuwa to, co tutaj żeśmy, nie wiem, z Pawłem już kilka razy lamentowali, że takie wszystkie postępowania są trudne, bo jakby potrafię sobie wyobrazić linię obrony oskarżonego, to znaczy, że zawsze będzie, że nigdy nie można dokładnie powiedzieć, ile tej straty wynikało z tej wypowiedzi, tak? Tej, no, wprowadzenia w błąd inwestorów, a ile z tak zwanego ryzyka rynkowego, tak? Że zawsze będzie ten oskarżony się bronił, rozkładał ręce, mówi, no ale o co chodzi, jest to ryzyko rynkowe. Rozumiesz, tak?
Czy rozumiem, na pewno będzie wiele problemów w ustaleniu tego, aczkolwiek rozmawialiśmy już z kancelariami prawnymi i wydaje się, że jest to możliwe, ażeby to określić. Nie chcę.
No i,
nie
po
chcę
takim, tutaj... no i po takiej decyzji komisji na pewno będzie łatwiej.
Zdecydowanie.
Tak, że będziemy pokazywali przed tym sądami cywilnymi, że proszę zobaczyć, tutaj Komisja Nadzoru Finansowego uznała to za manipulację, sprawdzenie błąd inwestorów. Także...
Zdecydowanie to pomoże. Mhm.
Dobrze, proszę Państwa, będziemy powoli kończyć na dzisiaj, że chciałem przypomnieć o tym, że w zeszłym tygodniu ogłosiliśmy konkurs, to znaczy prosiliśmy Państwa o wypowiedzi dotyczące Państwa opinii na temat trwającego, no już tak umownie rok, już będzie teraz ponad rok kryzysu gospodarczego. Tu już odpowiedzi bardzo prosimy, że Państwa wypowiedzi o odsyłanie na adres podcast@sea.org.pl i w przyszłym odcinku będziemy postaramy się wybrać jakieś ciekawsze wypowiedzi i nagrodzić Państwu. No, przekazać Państwu jakieś nagrody. Jeszcze z pozostałych rzeczy, ponieważ jesteśmy miłośnikami nowoczesnych technologii i portali społecznościowych, chciałem, to nie wiem, czy wszyscy wiedzą, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych ma konto na Blipie. To jest to adres si.blip.pl. Piotrek, ty jesteś specjalistą. Co to jest Blip?
No to jest...
A czy to specjalistą się tutaj pan
zmienia? Śmieję się. Kierowane do pana Piotra Puchmana.
Nie, to jest pytanie kierowane do pana Michała. Pan Michał sam sobie zadał pytanie.
Nie, nie, bo panowie to żartuję oczywiście, żeby wywołać dyskusję. Blip jest to taki polski odpowiednik Twittera o troszeczkę większych możliwościach. Troszkę większych możliwościach. Jest to taki portal, który...
Michał, może powiedz, co to jest Twitter, bo myślę, że dla mnie jest to taki
portal, gdzie musimy na 250 znakach, czyli nie możemy załączyć nic, oprócz może linka i krótkie wypowiedzi, musimy się zmieścić z przekazaniem pełnej informacji. Tak, jest to też pewne wyzwanie teraz dla osób, które posługują się właśnie Blipem, żeby w 250 znakach.
Czyli takie internetowe SMS-owanie.
No prawie że. Prawie że, tak? Prawie że. Także zachęcam Państwa o dołączenie do naszych obserwatorów na Blipie i mamy też konto na Facebooku. Wiemy, że bardzo duża część jakby osób, no szczególnie młodych, no jest uzależnionych od Facebooka. Mają tam swoje konta. Mamy od 2 dni konto na Facebooku, także bardzo serdecznie zapraszamy o dołączenie, do obserwowania nas, o wypowiedzi. Wszystkie jakby bieżące informacje, które też SI będzie robiło, czy będzie organizować konferencje, szkolenia. Wszystkie informacje na Facebooku będą także zawarte. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. To dziękuję bardzo. To był 31 odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywali
Łukasz Poremski, Piotr Pochmura,
Piotr Czyszek.
Do usłyszenia za tydzień.